Dobrze, i mówimy dalej na temat małżeństwa. Mówimy na temat czterech fundamentalnych praw małżeństwa, tak? Mówiliśmy sobie o prawie pierwszeństwa, tak? O prawie takiego właściwego priorytetu, tak? Że jeśli wychodzimy za mąż, jeśli się żenimy, to w tym momencie relacja z rodzicami schodzi na drugi plan. To jest bardzo, bardzo istotne. Uwierzcie mi, wiele małżeństw rozpadło się przez swoich kochanych rodziców. Dlatego, że młode małżeństwo pozwoliło rodzicom ciągle ingerować. A Biblia mówi tak, dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i kropka. Opuścić znaczy co? Rozluźnić relacje. Wymienić priorytet ważności. Tak? Mówiliśmy sobie też tydzień temu o tym, o prawie takiego zabiegania o siebie. Dobre małżeństwa się nie dzieją. To nie jest tak, to co oglądamy na filmach, że po prostu dobrze dobraliśmy się i nasze małżeństwo funkcjonuje fantastycznie. To absolutnie tak nie działa. Nad małżeństwem trzeba pracować. Nad małżeństwem trzeba pracować i nie pozwól sobie wmówić, że my jesteśmy wyjątkowi, u nas będzie inaczej. Wcale nie będzie u was inaczej, wcale nie jesteście tak wyjątkowi. Każdy musi pracować nad swoim małżeństwem. Bożym przeznaczeniem, Bożym powołaniem dla każdego małżeństwa jest takie, aby małżeństwo odnosiło Boży sukces. I z roku na rok to małżeństwo ma stawać się coraz lepsze. Kiedy ja pomyślę sobie o tym, o naszym małżeństwie po roku, po dwóch, i porównuję je do czasu, kiedy jest teraz, to te dwa okresy czasu dzieli przepaść. To była zupełnie inna jakość, to był zupełnie inny czas, ale było przez te 14 lat mnóstwo pracy z naszej strony. A kiedy zaczynamy pracować nad małżeństwem, to nie zawsze ta praca jest taka piękna, nie zawsze jest to łatwe, nie zawsze jest to przyjemne. Praca nie polega na tym, że czasami zabiorę żonę do kina. Tak? Praca czasami polega na tym, że trzeba powiedzieć prawdę swojej żonie bądź swojemu mężowi na temat jego funkcjonowania, jego zachowania. I dzisiaj, moi drodzy, przed nami kolejne prawo, które wynika z tego fragmentu, którego cały czas się trzymamy. To jest pierwsza księga Mojżeszowa, drugi rozdział, wersety od 24 do 25. Dlatego opuści mąż ojca swego i matkę swoją i złączy się z żoną swoją i staną się jednym ciałem. Dzisiaj będziemy mówić na temat prawa wspólnej własności. I powiem wam, przygotowując to kazanie w tym tygodniu, zauważyłem pewien błąd w moim małżeństwie, że to nie do końca tak funkcjonuje, jak powinno funkcjonować. Myślę, że też będziesz może nie zszokowany, ale zauważysz, że pewne rzeczy gdzieś trzeba zmienić. Że to nie może być tak, jak sobie wymyśliliśmy, ale Boże Słowo ma zupełnie inne zasady w kontekście małżeństwa. Jeśli masz budować swoje małżeństwo na podstawie czegokolwiek, to buduj swoje małżeństwo na podstawie tego, co powiedział Bóg, który nas stworzył i który zna nas na wylot. Który wie, jak powinno funkcjonować małżeństwo. Tak? Pierwsza rzecz. Małżeństwo jest przymierzem. Małżeństwo nie jest kontraktem. Kiedy ludzie podpisują umowę? Kiedy ludzie podpisują kontrakt? Kiedy nie ufają sobie nawzajem. Tak? To nie jest tak, że idziesz sprzedać mieszkanie, tak? I mówisz, no dobra, to daj mi te pieniądze, a to mieszkanie od dzisiaj jest twoje. Tak się nie kupuje mieszkania. Musisz podpisać umowę, ponieważ umowa wypływa z tego, że jedna i druga strona nie ufa sobie nawzajem. I małżeństwo nie jest kontraktem. Małżeństwo nie jest wynikiem umowy czy jakiegoś uzgodnienia. Małżeństwo jest przymierzem. I w Starym Testamencie, co jest bardzo ciekawe, bardzo często zdarzała się taka sytuacja, że kiedy mąż i żona się pobierali, ślub w czasach Izraela trwał tydzień. To nie był jakiś kilka godzin i do domu. Nie, to trwało po prostu tydzień. To był bardzo popularny okres czasu na cały ślub, na wesele, które było huczne i tak dalej, i tak dalej. I co ciekawe, przez rok czasu mąż był zwolniony ze służby, tak, żołnierskiej na przykład, bo miał przez ten rok zająć się tylko swoją żoną. To były czasy. To były czasy. I oni sobie później siedzieli i czytali sobie pieśni nad pieśniami przez cały rok. Przez cały rok, a nie tam 3 dni urlopu, tak? Tak to nie wyglądało. Jakkolwiek, kiedy oni zawierali ten swój związek małżeński, kiedy oni wchodzili w czas małżeństwa, to cała przysięga opierała się na takiej zasadzie, że mąż wystawiał rękę i żona wystawiała rękę i delikatnie była przecinana tutaj w ich dłoni, tak, była taka kreseczka u jednej i drugiej osoby, po czym oni chwytali się za ręce i była wymiana krwi. Było to przymierze. Bo każde przymierze w tamtych czasach wymagało przelania krwi. Każde przymierze wymagało przelania krwi. I to oznaczało, że ja na śmierć i życie jestem z tobą. Jestem z tobą do końca. Tak? Przymierze to jest właśnie wyraz zaufania względem siebie nawzajem. Przymierze zawsze pokazywało wyraz zaufania jednej strony do drugiej. Tak? Kiedy Bóg z nami, zauważcie, kiedy Bóg z nami zawarł przymierze, to przymierze było przelane nie naszą krwią, ale to przymierze było przelane krwią Jezusa Chrystusa na krzyżu. To, co Chrystus obiecał w swoim słowie, jest ciągle dla nas aktualne. On nigdy z tego przymierza się nie wycofa. Czy my możemy się wycofać jako ludzie? Dopóki mamy wolną wolę, a wolną wolę mamy cały czas, to możemy się z tego wycofać. To jest twoja odpowiedzialność, ale Bóg nigdy nie wycofa się ze swojego przymierza. I ciekawe jest to, że jak wczoraj, nawet jak Zbyszek i Magda ślubowali sobie wierność i tak dalej, to cała przysięga małżeńska wygląda mniej więcej tak. Ja, imię Pana Młodego, biorę Ciebie, imię Panny Młodej, za żonę i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak? To jest wyraz umowy, czy to jest wyraz przymierza? Do śmierci. Tak? To jest przymierze jest zawsze do śmierci. Przymierze jest zawsze podejmowane wtedy, czy będzie dobrze, czy będzie źle. Ja ciągle jestem w przymierzu. Druga istotna rzecz, to musimy zrozumieć, tak? Że małżeństwo jest przymierzem. Druga rzecz, że małżeństwo jest partnerstwem. Księga Kaznodziei Salomona, 4 rozdział, wersety od 10 do 12. Bo jeżeli upadną, to jeden drugiego podniesie, lecz biada samotnemu, gdy upadnie. Nie ma drugiego, który by go podniósł. Także gdy dwaj razem leżą, zagrzeją się. Natomiast jak może się jeden zagrzać? A jeżeli jednego można pokonać, to we dwóch można się ostać. A sznur potrójny nie tak szybko się zerwie. Innymi słowy, to, o czym mówił Salomon, mówił o tym, że małżeństwo jest partnerstwem. Tak? To jest niesamowicie istotna rzecz. Jeśli jest to partnerstwo, to musimy zrozumieć jedną rzecz, że ja już nie należę do siebie samego, ani moja żona nie należy do samej siebie, tylko my nawzajem należymy do siebie nawzajem. Tak? Co nie przekłada się tylko na moje ciało, nie przekłada się tylko na ciało mojej żony, bo to często myślimy o tym, że małżeństwo to jest tylko, że moje ciało już należy do mojej żony, a ciało mojej żony należy do mnie i to jest wow, super, wszystko, ekstra i tak dalej. I niemądrzy faceci wykorzystują ten motyw, ale tu chodzi o coś więcej. Tu chodzi o to, że absolutnie wszystko, co posiadasz, staje się własnością twojej żony. Absolutnie wszystko. I absolutnie wszystko, co posiada twoja żona, staje się również twoją własnością. Małżeństwo jest partnerstwem. Ten przykład sznura potrójnego to jest bliskość, tak? To jest bliskość. Tym sznurem potrójnym jest oczywiście Bóg, tak? Tym trzecim sznurem w małżeństwie jest Bóg. Małżeństwo budowane bez Boga jest skazane na niepowodzenie. Tak? Czym jest niepowodzenie? Niepowodzenie jest to, że wydaje ci się, że twoje małżeństwo jest dobre, ale ty nie masz pojęcia, czym może być twoje małżeństwo. I myślę, że nikt z nas nie chce żyć w taki sposób, że wykonuje tylko plan B. Każdy z nas chce wykonać w swoim życiu plan A, tego, co Bóg dla nas ma całkowicie. Kolejna rzecz, którą musimy zrozumieć, jeśli chodzi o partnerstwo, jeśli chodzi o przymierze, to jest Boża zasada uległości. List do Efezjan, 5 rozdział, wersety od 18 do 23. Przeczytamy sobie cały ten fragment i dzisiaj powinniśmy zebrać kolektę trochę później i myślę, że w tym momencie wszystkie kobiety byłyby bardziej ofiarne. Werset 18 mówi tak: i nie upijajcie się winem, które powoduje rozwiązłość, ale bądźcie pełni ducha, rozmawiając ze sobą przez psalmy, hymny, pieśni duchowne, śpiewając i grając w sercu swoim Panu, dziękując zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu Pana naszego Jezusa Chrystusa. I teraz posłuchajcie. Ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. Werset dalej. 22 werset. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. I to jest ciekawa rzecz, że werset wcześniej Biblia mówi o tym, abyśmy byli ulegli sobie nawzajem. Werset dalej Biblia mówi o tym, aby żony były uległe swoim mężom. I chcę ci coś powiedzieć. Jest coś takiego, według planu Biblii, jak Boże przywództwo, które należy do mężczyzny w jego domu. Tak? To mąż jest odpowiedzialny za duchowy klimat, który jest w domu. To mąż jest odpowiedzialny za całą atmosferę, która jest w domu. To jest jego odpowiedzialność. On jest przywódcą w domu. Natomiast to nie oznacza, że żona ma być tobie całkowicie podległa, ponieważ ty jesteś głową tego domu. Jeśli traktujesz ten werset dokładnie w taki sam sposób, jeśli potraktujesz ten werset, który jest wyżej, ulegając jedni drugim w bojaźni Chrystusowej, a dopiero później jest na temat żony, to jest to ciekawa zagadka. Bo jeśli małżeństwo jest partnerstwem, jeśli małżeństwo jest przymierzem, to tam będzie uległość, wymagana uległość z obydwu stron. Uległość z obydwu stron. To nie jest tak, że ja jestem szefem w moim domu, szefem w moim małżeństwie i to cokolwiek ja powiem jest świętością. Moja pycha, tak? Moja męska pycha bardzo by tak chciała. Natomiast jeśli tak funkcjonuje, to ja jestem po prostu bardziej terrorystą niż przywódcą w moim domu. Ponieważ moja żona ma też Boże prawo do tego, aby żądać ode mnie jakiejś uległości. I nam bardzo często uległość kojarzy się w taki sposób, że ktoś jest niżej. To nie chodzi o to, że ktoś jest niżej. Jeśli ludzie są ulegli sobie nawzajem, to pokazuje to współpracę, pokazuje to kolejną rzecz, o czym mówiliśmy tutaj, że staną się jednym ciałem. Że to, co ja mam, należy do mojej żony i to, co moja żona ma, należy do mnie. Absolutnie wszystko. Absolutnie wszystko. Tak? Jakie są zasady partnerstwa? Teraz się zrobi naprawdę gorąco. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, wersety od 3 do 4. Mąż niechaj oddaje żonie, co jej się należy. Podobnie i żona mężowi. Nie żona rozporządza własnym ciałem, lecz mąż. Podobnie nie mąż rozporządza własnym ciałem, lecz żona. Teraz, drodzy panowie, ten werset nie został napisany po to, że kiedy wrócisz do domu i weźmiesz 1 Koryntian 7 rozdział i przeczytasz swojej żonie, to twoja żona będzie zmuszona, aby wykonać ten werset, ponieważ Biblia tak mówi. Ciało twojej żony, ciało twojego męża nie służy do nadużywania, ale służy do używania, jeśli jest na to jej zgoda. Jeśli chcesz sobie stworzyć w małżeństwie naprawdę trudne sytuacje, jeśli chcesz być człowiekiem, który próbuje zaspokoić tylko swoją pożądliwość, to ty w ogóle nie rozumiesz małżeństwa. Małżeństwo to jest partnerstwo. Za obopólną zgodą. To jest małżeństwo. Małżeństwo to jest partnerstwo. To jest przymierze. To jest współpraca jednej i drugiej strony. Faktem jest, że moja żona należy do mnie, a ja należę do niej. Nie jest tylko tak, że moja żona należy do mnie, tak? Bo kiedy mi się nie chce, to mi się nie chce. Kobieto, jestem zmęczony, wróciłem z pracy. I to jest okej. I to ma być okej. Ale kiedy ty chcesz cokolwiek od swojej żony, to ona nie ma prawa być zmęczona. To nie. Jeśli funkcjonujesz w taki sposób, że próbujesz wymuszać pewne rzeczy, albo obrażasz się, bądź manipulujesz, o czym będziemy mówić, to nie jest partnerstwo. To jest patologia. To jest patologia. Zasada partnerstwa numer jeden jest taka, że nie koncentrujesz się na sobie. Nie koncentrujesz się na sobie. Po pierwsze, nasze ciała należą do siebie nawzajem. To, o czym mówiliśmy. Moje ciało należy do Krysi, Krysi ciało należy do mnie. Moje ciało, twoje ciało należy do twojej żony, bądź twoje ciało należy do twojego męża. Tylko do twojego męża i tylko do twojej żony. Tak? Jesteście, to jest wspólne. To jest wasze. Druga zasada jest taka, że nasze pieniądze są wspólne. Tak? Dziwne jest zawsze dla mnie to, jest to dla mnie dziwne, kiedy żona ma swój budżet i mąż ma swój budżet. To nie jest zasada partnerstwa. To jest totalny indywidualizm. Tak? Kochanie, kupiłam sobie dzisiaj sukienkę, ale nie przejmuj się. Nie z twoich pieniędzy. Nie z twoich pieniędzy w małżeństwie, to brzmi dziwnie. To są nasze pieniądze. To są nasze pieniądze. Wiecie, jak olbrzymia liczba rozwodów dzieje się z powodu pieniędzy w małżeństwach? Wiecie, że to jest normalne, że żona ma swoje konto i mąż ma swoje konto i żona korzysta ze swojego konta, jak chce sobie coś kupić i mąż ze swojego konta, jak sobie chce coś kupić. To jest chore. To nie jest partnerstwo. To nie jest to, że oni są jedno. To ma być wspólne, tak? Kolejna rzecz. Nasze decyzje to wspólne decyzje. To nie jest tak, że ja jestem mężem, kochanie, jedziemy na decydujący moment od jutra, ty siedzisz w pokoju, zajmujesz się dziećmi przez te całe 6 dni, ja tam zajmę się tym, czym mam się zająć i będziemy mieli fantastyczny czas i musisz się z tym zgodzić, ponieważ Biblia nakazuje ci uległość. To jest chore. To jest wspólna decyzja. Każda decyzja ma być wspólną decyzją. Jako mąż nie rób czegoś bez porozumienia z twoją żoną. Co gorsza, jako żona nie podejmuj decyzji bez konsultacji z twoim mężem. Kiedy ja pytam kogoś o zdanie w kwestii decyzji, to znaczy, że ja w tym momencie okazuję szacunek tej osobie. Pokazuję, że ta osoba ma dla mnie znaczenie. Że ta osoba jest dla mnie istotna i to, co ona powie, jest dla mnie ważne. Tak? To nie jest tak, drogi mężu, że twoje decyzje są zawsze najlepsze i tylko powinniście się dostosowywać do swoich decyzji. Tak być nie powinno. To są wspólne decyzje. Jeśli chcesz, aby twoje małżeństwo naprawdę było partnerstwem, jeśli chcesz, aby twoje małżeństwo naprawdę było czymś, co będzie się rozwijać cały czas, co będzie stawać się coraz piękniejsze, to musisz nauczyć się partnerstwa również w decyzjach. Kolejna rzecz. Nasze dzieci to wspólne dzieci bez względu na wszystko. To nie jest tak, jak ja czasami mówię, wiesz co, kiedy Filip się źle zachowuje, mówię, wiesz co, Krysia, to on ma po tobie. Ale jak zrobi coś pięknego, to po kim to ma? Moja krew, identyko. Mama miała rację, dokładnie tak jak ja. Dokładnie tak jak ja. Super, zobacz, jaki on jest pocieszny. Zobacz, jaki on jest miły, jaki on jest uprzejmy. Zobacz, po prostu chce się z nim być. To nie jest tak. Wasze dzieci to są wasze dzieci, z wadami dzieci, tak? I z zaletami dzieci. To nie jest tak, że to rodziców, tak? To jest, nie, że to jest tak, że to należy, te dobre cechy to ma po mnie, a złe cechy ma po tobie. Nie. Złe cechy to jest kumulacja was obu. I dobre cechy to jest kumulacja was obu. To jest bez sensu. Tak? Kolejna rzecz odnośnie partnerstwa, zasad partnerstwa. Znaczy, ja tak mówię, powiem wam, że jak coś się nie zmieni po tym kazanie, to rosną nam tutaj tacy Fidele Castro w domach. Słuchamy siebie nawzajem. Słuchamy siebie nawzajem. List Jakuba, 1:19. A niech każdy człowiek będzie skory do słuchania, nieskory do mówienia i nieskory do gniewu. Jest jedna rzecz, do czego człowiek ma być skory. Do słuchania. Nie przez przypadek człowiek ma jedne usta i dwoje uszu. Jeśli masz dwoje uszu, to pokazuje ci to jedną rzecz, że masz być człowiekiem bardziej skorym do słuchania. Bo ludzie, którzy czegokolwiek się uczą, to są ludzie, którzy słuchają. A więc musicie nauczyć słuchać siebie nawzajem. Małżeństwo, jeśli ma być partnerstwem, jeśli ma być tym, do czego Bóg je stworzył, to musicie nauczyć słuchać siebie nawzajem. Nie na takiej zasadzie ja mówię, żona mówi coś zupełnie innego, a ty już się wyłączasz. Nie możesz tak funkcjonować. Bo ty wiesz lepiej. Jak to ci powiedział, że ty wiesz lepiej? Musimy nauczyć się słuchać. Kolejna rzecz. Musimy sobie ufać. Musimy sobie bezgranicznie ufać. I powiem wam, że poza Panem Bogiem moja żona wie o mnie absolutnie wszystko. Mieliśmy w swoim czasie małżeństwa, mieliśmy kilka takich bardzo szczerych rozmów. Ale kiedy jesteś absolutnie szczery, kiedy jesteś absolutnie taki autentyczny, przezroczysty względem swojej żony bądź swojego męża, to buduje jedność, to buduje zaufanie. Tak? Kiedy ja mam jakieś słabości, tak? Kiedy ja w jakiś sposób zgrzeszę, to idę, pierwszą osobą jest moja żona, do której przychodzę i mówię, zrobiłem to czy tamto i to jest niewłaściwe. To buduje zaufanie. Małżeństwo musi być pełne zaufania. Czwarta rzecz. Pokutujemy. Uczymy się przepraszać. Uczymy się przepraszać. Przypowieści Salomona, 13:18. Ubóstwo i hańba spada na tego, kto się wyłamuje z karności, lecz kto zważa na karcenie, ten jest czczony. Innymi słowy, ten jest szanowany. Jeśli jesteś człowiekiem, który boi się czasami usłyszeć trudne słowa, usłyszeć prawdy na swój temat, to twój rozwój jako człowieka będzie ciągle stał w miejscu. Biblia klasyfikuje twoją postawę jako niemądrą, jako głupią, ponieważ Bóg ustanowił przede wszystkim obok ciebie twoją żonę bądź męża, która będzie cię kształtować, który będzie mówił do ciebie na temat twoich różnych słabości, różnych rzeczy. Tak? Nie można zbudować poziomu zaufania, jeśli masz coś do swojej żony, jeśli widzisz, coś cię męczy i ty nie jesteś w stanie zbudować poziomu zaufania, jeśli ty ciągle o tym milczysz. Jeśli ciągle o tym milczysz, jeśli o tym nie mówisz. Z jednej strony jest fajnie, ale z drugiej strony twoja głowa mówi, byłoby fajnie, gdyby jeszcze to się zmieniło. Ty jesteś odpowiedzialny za budowanie atmosfery mówienia sobie prawdy. Tak? Szczególnie ty jako mąż, który masz wnosić duchowy klimat do swojego domu. Wiecie, jest jedna rzecz, w której ja imponuję mojej żonie. Jedna rzecz. To jest moja relacja z Bogiem. Kiedy ja jestem blisko Boga, jestem zupełnie innym człowiekiem, kiedy jestem daleko od Boga. Kiedy jestem blisko Boga, da się mnie znieść. Kiedy jestem daleko od Boga, przeciwieństwo do tego, że da się mnie znieść. Nie da się mnie znieść. Tak samo jest z każdym z nas. Pamiętaj, drogi mężu, wnoś przede wszystkim duchowość do swojej rodziny, wnoś duchowość do swojego małżeństwa. I naucz się mówić trudne rzeczy. Nauczcie się mówić trudne rzeczy sobie nawzajem. Tak? Pamiętajcie, jesteście na siebie skazani do końca. Po co marnować czas? Po co się z czymś męczyć, skoro możesz powiedzieć o tym swojej żonie? Skoro twoja żona może ci coś powiedzieć? Pomyśl o tym, jeśli ktoś cię naprawdę kocha na ziemi, poza Bogiem, to jest to twoja żona lub mąż. I to, co oni mówią do nas, to nie jest coś, aby po to, aby nam zrobić krzywdę, aby nas obrazić. To nie jest po to. Po to, aby nam razem mogło się lepiej funkcjonować. Kolejna rzecz to jest ulegamy sobie nawzajem. Bycie sługą w małżeństwie jest czymś niesamowicie istotnym i ważnym. Wiecie, kim jest sługa? Sługa to jest po pierwsze ten, kto stawia drugą osobę ponad sobą. Dla mnie tak powinno być. Dla mnie, czy dla ciebie, potrzeby twojej żony powinny być ważniejsze od twoich potrzeb. Bycie sługą to jest robienie tego, co jest właściwe, ale nie do końca masz na to ochotę. Bycie sługą to jest stawianie siebie na drugim miejscu. Nawet jeśli mówimy o intymnej relacji między mężem i żoną. Jeśli będziesz tylko koncentrował się w łóżku na swoich potrzebach, a nie będziesz w pierwszym rzędzie myślał o potrzebach swojej żony, to jest to egoizm. Wyglądacie na zdziwionych, ale tak jest. Tu chodzi o to, abyś nie tylko ty coś przeżył, ale chodzi o to, abyście razem coś przeżyli. Musisz być sługą w każdej płaszczyźnie swojego małżeństwa. Musisz stawiać swoją żonę wyżej niż samego siebie. Jeśli twoje małżeństwo ma dobiec do końca, tak jak Bóg tego chce, musisz się tego nauczyć. Twoja żona powinna czuć się wolna do tego, aby móc mówić swoje zdanie. Twoja żona powinna czuć się wolna do tego, aby wyrazić swoje zdanie w kontekście podjęcia jakiejś decyzji. Jacy są wrogowie partnerstwa? Jeśli robisz teraz te rzeczy, to musi się zmienić. Pierwsza rzecz to jest dominacja. Pierwszy wróg partnerstwa to jest dominacja. Tak? Dominujesz po prostu w swoim małżeństwie. Jesteś takim uzurpatorem, jesteś po prostu terrorystą w swoim małżeństwie. Ma być tak, jak ja chcę i koniec. Wiecie, że takich małżeństw jest mnóstwo? Takich małżeństw jest mnóstwo. Gdzie mąż narzuca całkowicie swoje zdanie. Gdzie mąż uważa, że jest po prostu alfą i omegą. I ta dominacja jest manifestowana przez manipulację. Można manipulować. Żona może manipulować w taki sposób. Kochanie, dzisiaj śpimy osobno. Zrób to jeden raz, drugi raz, trzeci raz, czwarty raz. To jest obrzydliwa manipulacja. Czytałem historię o małżeństwie, że kiedy żona chciała dostać dosłownie wymarzoną sukienkę, w tym momencie była bardzo miła dla swojego męża na każdej płaszczyźnie. Kiedy nie mogła dostać tej sukienki, która jej się spodobała, kiedy mąż powiedział, że no nie, nie stać nas, w tym momencie spali osobno. To jest obrzydliwa manipulacja. To jest obrzydliwe. Czy nie chcę tego porównywać do czegokolwiek innego, ale to mi się kojarzy właśnie z tym. Co to w ogóle jest? Ja mam kupować intymność za sukienkę z moją żoną? To jest chore. Tak być nie powinno. Manipulacja w małżeństwie nie powinna mieć w ogóle miejsca. Jeśli nie zrobisz tego i tego, sorry. Mężowie również mogą manipulować, tak? Kochanie, chcę pójść dzisiaj na mecz. No ale wiesz co, no nie spędziliśmy od tygodnia w ogóle czasu. No a ty gdzie wyszłaś wczoraj? Co to jest? To jest manipulacja. To jest manipulacja. Nie możesz tak funkcjonować. Kolejna rzecz, możesz mieć osobowość, która dominuje. Jeśli Bóg cię takiego stworzył, to nie stworzył cię, abyś gnębił swoją żonę. Aby twoja osobowość gnębiła twoją żonę. Bo ja jestem cholerykiem, bo ja taki jestem, bo ja mam takie tendencje. Takiego mnie Bóg stworzył, także słuchaj mnie, kobieto. Nie. To nie może tak być. To nie może tak być, że twoja osobowość jest fantastyczna. Jest jednej rzeczy, której nie jesteś w stanie zmienić, której Bóg nie chce zmienić. To jest twój temperament. To jest to, czy jesteś cholerykiem, sangwinikiem, melancholikiem, czy nie daj Bóg flegmatykiem. Ukłony względem wszystkich flegmatyków. Możecie, jak zdążycie, możecie się napić kawy później. Na koszt kościoła. Twój temperament się nie zmienia. Ale twoja osobowość, twoje cechy charakteru muszą się zmienić. Jeśli jesteś po prostu człowiekiem dominującym, to nie jest coś, czego Bóg chce od ciebie, abyś ty gdziekolwiek się... Wiecie, są tacy ludzie, z którymi się nie da wytrzymać. Gdziekolwiek się pojawiają, to albo robimy coś po mojemu, albo jesteście do bani. Są tacy ludzie? Albo gramy tak, jak ja chcę, albo w ogóle nie gramy. Nie, no ja tak nie gram. Ja jadę do chaty, na razie. To jest jakieś przedszkole. To jest jakieś przedszkole. Opowiadam trochę o sobie. Sławek, z przedszkole. My way or highway. Kolejna rzecz to jest zastraszenie. Możesz zastraszać swoją żonę. Nie wiem, czy żona męża, ale mąż żonę na pewno może zastraszać. Jeśli tego nie zrobisz, szczególnie pamiętam, kiedy my się pobraliśmy, to takim skałą potknięcia było to: Sławek, dzisiaj idziemy do moich rodziców. Krysia, dzisiaj idziemy do moich rodziców. To nie było miłe, to nie było przyjemne, aż w końcu nauczyliśmy się, że musimy sobie ulegać. Ale to była idealna sytuacja, aby zastraszyć. To ja pracuję. To ja po prostu rypię, zarabiam na ten dom, a tobie się nie chce iść? Krysia miała jeszcze inne argumenty, których nie będę wyrzucał. D. Narzucanie swojego zdania jako najważniejsze. Jeśli twierdzisz, że zawsze masz rację, to pokazujesz tylko, jakim jesteś głupcem. Jeśli ty twierdzisz, że zawsze masz rację, ponieważ twoja żona zawsze się z tobą zgadza, to wróćmy do punktu C. Zastraszanie. Ona jest po prostu do tego zmuszona. Ty po prostu, ona już nie będzie z tobą dyskutować, skoro ty masz zawsze rację. To nie jest tak, że ty masz zawsze rację. Małżeństwo to jest partnerstwo, to jest uległość względem siebie nawzajem. To jest bycie sługą względem siebie. Mówiłem wczoraj to na ślubie. Mieliśmy taką sytuację, że zaczęliśmy się ubierać przed tym ślubem, bo generalnie jest tak, że ja bardzo nie lubię się spóźniać i mam problem z akceptacją ludzi, którzy się spóźniają. Ja tego po prostu nie trawię. Jak ja gdzieś jestem tak za 15, kiedy ma się to wszystko wydarzyć, to już czuję, że się trochę spóźniłem i czuję się z tym źle. Moja żona bardziej jest tak, że skoro ślub jest w sobotę o 13, skoro ona się tam pojawi w sobotę, to już jest super. To już jest super. I cały tydzień na przykład mówiłem: Krysia, kartkę można napisać już nawet w poniedziałek. Dobra, zrobimy to później. Zrobi to później, to co piszemy. Okej. Mówię, to można zrobić później. I gdyby Wojtek się nie spóźnił, to byśmy się spóźnili. Ale Wojtek wziął na siebie to jarzmo i on się spóźnił i uratowałeś nas. Ale ubierając się, nagle zauważyłem, że nie ma mojego paska, z którym Krysia coś robiła w piątek. Skracałaś ten pasek. I gdzieś go tam położyła. Ja mówię, Krysia, gdzie jest mój pasek? Dokładnie takim tonem. Gdzie jest mój pasek? Ja nie wiem, ja ci go dałam. I pamiętam, że nie miałem tego paska nawet w rękach. Ja mówię, Krysia, gdzie jest ten pasek? No tam, gdzie go dałeś. A więc szukając tego paska w różnych miejscach, w końcu podchodzę do ulubionego fotela mojej żony i pod jej ciuszkami znajduje się pasek. I sobie tak pomyślałem, mam cię. Mówię, Krysia, wiesz, gdzie był pasek? Pasek był na fotelu pod twoimi ciuszkami. To, co ona powiedziała, ale ja go tam nie położyłam. I w tym momencie miałem świadomość, że za chwilę będę musiał mówić kazanie na ślubie. I będę również mówił o spieraniu się o rację i mówię, dobra, się wycofuję. Mówię, okej, to pewnie ja go tam dałem, chociaż wiem, że tak nie było. Ja ci nie pozwolę. Narzucanie swojego zdania. Posłuchajcie. Te historie typu widziałaś, tam sąsiad jechał tym białym samochodem, ale to nie był biały samochód. Jak nie był biały? On był czerwony. Nie, był czerwony. Biały, czerwony. Ale ty głupia jesteś. Bo tak się kończą tego typu rzeczy. Musisz zrozumieć, że twoja racja nie jest ważniejsza niż twoja żona bądź twój mąż. Szczególnie niż twój mąż. Nie jest ważniejszy. Kolejna rzecz, jeśli chodzi o małżeństwo. Niezależność. Niezależność w małżeństwie, tak? Nie ma dwóch światów w małżeństwie. Jest jeden świat. Na przykład lubisz sobie bardzo podróżować, bo kiedy byłaś panną, podróżowałaś po całym świecie. Teraz jesteś w związku małżeńskim. I to nie będzie dalej tak, że ty sobie będziesz podróżować po całym świecie. Bo tam już nie ma dwóch światów. Tam jest jeden świat. Tam z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować. Tu z pewnych rzeczy trzeba zrezygnować. To nie jest tak, że ty siedzisz na komputerze, powiedzmy, grasz w gry, twoja żona gdzieś biega, tak, ale później ją wieczorem wypuści, żeby poszła do koleżanki na godzinę i to jest wasze małżeństwo. To nie jest małżeństwo, to jest utopia. Wy powinniście chcieć spędzać razem czas. Wy powinniście chcieć mieć jeden świat. Ja sobie tak zawsze myślę, jakby to było, jakby wyglądało nasze małżeństwo, że ja po prostu chcę być w kościele, chcę coś robić w kościele, a moja żona nie. To powoduje totalne rozdwojenie. Tak się nie da. Tak się nie da funkcjonować. My mamy jeden świat. Jeden świat. Kolejna rzecz. Nie ma tego, że ja robię jedno, a ty robisz drugie. Róbcie coś razem. Niech w małżeństwie nie będzie niezależności. Tak? Teraz jest taki trend, aby być niezależnym nawet w małżeństwie. No jeśli chcesz sobie budować swoje małżeństwo na podstawie tego, co oglądasz w telewizji, tak? Co czytasz na Wikipedii, to życzę ci powodzenia, bo taki jest trend. Ale samo słowo trend pokazuje jedną rzecz, że trend jest zawsze chwilowy. Później go nie ma i później naukowcy amerykańscy dojdą do wniosku, że to tak nie może być, ale twojego małżeństwa już może nie być. Kolejna rzecz i ostatnia to jest pasywność. To jest pasywność w małżeństwie, czyli nie obchodzi mnie, co się z tobą dzieje. To zabija jakiekolwiek partnerstwo w małżeństwie. Mnie musi obchodzić, co się dzieje z moją żoną. I ciebie musi obchodzić, co się dzieje z twoim mężem. Jesteście już razem ze sobą, mieszkacie już tam ileś lat bądź ileś miesięcy. Potraficie już rozpoznać wasz stan tylko po wyrazie twarzy, tak? Że coś jest nie tak. I mnie to musi interesować. I tak naprawdę w zdrowym małżeństwie, w zdrowej relacji To nie jest tak, że ty się musisz do tego zmuszać. Ale pozbądź się pasywności. Innymi słowy, całe małżeństwo to jest śmierć dla ludzi egoistycznych. To jest śmierć dla ludzi egoistycznych. To jest śmierć dla egoizmu. Jesteśmy my. Przestajesz być ty. Jesteśmy my. Jest zawsze taki fajny symbol tego, o czym mówiliśmy wcześniej, że staną się jedno. Jest ślub, jest jedna świeczka, jest druga świeczka, jedna symbolizuje męża, przyszłego męża, druga symbolizuje narzeczoną. I kończy się ta cała ceremonia i gasi się te świeczki i jest trzecia świeczka i oni razem zapalają tą trzecią świeczkę. Bo teraz już są jednością, teraz już są razem. I powiem wam, moim marzeniem jest, aby moje małżeństwo za 20 lat było jeszcze lepsze. Ale wiem, że nad tym muszę pracować. Ale wiem, że Bóg musi być na pierwszym miejscu. Ale wiem, że takie małżeństwo musi być partnerstwem. Musi być partnerstwem, nie spełnianiem swoich egoistycznych fantazji. Ale mnie musi interesować, co przeżywa moja żona. Mnie to musi interesować. Partnerstwo. Nie bieg samemu. I mam świadomość, że każdy z nas różne rzeczy gdzieś przeszedł w swoim małżeństwie. Ale dobra wiadomość jest taka, dobra nowina jest taka, że Bóg jest w stanie odbudować absolutnie wszystko. Bóg jest w stanie odbudować, wziąć ruiny i stworzyć z niego piękny zamek. Bóg jest w stanie wziąć ruiny i stworzyć z tego piękny zamek. Bóg jest w stanie przemienić każdą relację, jeśli tylko zaczniesz funkcjonować w oparciu o Jego zasady, które kosztują nieco pracy. Ale warto. Ale warto. I jak patrzę tutaj na jakiekolwiek małżeństwo, bez względu na twój staż, każdy z nas ma trudne momenty. Każde małżeństwo ma swoje trudne momenty. Ale Bóg jest Bogiem, który odbudowuje ruiny i tworzy z nich coś pięknego. Nie buduj swojego małżeństwa bez Boga. Mówiąc bez Boga, nie chodzi mi o chodzenie do kościoła. To jest tylko wynik życia z Bogiem. Mówię o sytuacji, kiedy dla męża Bóg jest numer jeden. Jego życie jest totalnie poddane Chrystusowi. I żona, jej życie jest również totalnie poddane Chrystusowi. Ja chciałem, żeby w moim naszym małżeństwie było tak, i myślę, że tak jest, że jeśli jesteś letni, to się udusisz. Jeśli jesteś letni, to się udusisz. Nie stać nas na letność. Nie stać nas na letnie chrześcijaństwo. Ja nie chcę funkcjonować w letnim chrześcijaństwie. Ciekawe jest to, że kiedy ja przechodzę słabszy czas z Bogiem, wtedy moja żona przeżywa rewelacyjny czas z Bogiem i odwrotnie. To się niesamowicie uzupełnia, że możemy siebie nawzajem podnosić. Że możemy dzielić się tym, co Bóg do nas mówi. Że jedyną osobą, która potrafi mnie postawić do pionu, to jest właśnie moja żona. Bo dla mnie jej zdanie jest najważniejszym zdaniem. I tak powinno być w każdym małżeństwie. Popatrzcie, jaki był Chrystus, kończąc. List do Filipian, 2 rozdział, wersety od 4 do 11. Niechaj każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu. Lecz wyparł się samego siebie, przyjął postać kogo? Sługi i stał się podobny ludziom, a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to do śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca. Chrystus dał nam przykład uniżenia, nie upierania się. Chrystus nie upierał się, aby co? Aby być równym Bogu. Nie upierał się przy tym, aby zostać w niebie, ale postanowił zejść tutaj na ziemię. I jedna z Ewangelii mówi o tym, że Chrystusowi życia nikt nie odebrał. To nie jest tak, że życie odebrali mu Rzymianie, tak? Czy naród izraelski, który go w ogóle nie rozpoznał. Chrystus powiedział, mi nikt życia nie odbiera, ja je sam oddaję. Bo mam prawo je oddać, mam moc je oddać i ja mam moc je odebrać z powrotem. Niesamowite uniżenie Chrystusa. I On za przymierze z tobą, aby On mógł wejść z tobą w przymierze, musiał przelać swoją krew. Dlatego, że list do Hebrajczyków, 9 rozdział, mówi niesamowitą rzecz. 9 rozdział, 22 werset mówi tak, a według zakonu, według prawa Mojżesza, według Starego Testamentu, niemal wszystko bywa oczyszczone krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Nie ma odpuszczenia grzechów bez rozlania krwi. Kiedy Adam i Ewa, pierwsze małżeństwo, zgrzeszyli w ogrodzie Eden, to w tym momencie zauważyli, że są nadzy. Zauważyli, że są nadzy. Zgrzeszyli. Zjedli owoc drzewa poznania dobra i zła, na co Bóg im nie pozwolił. I co się stało dalej? Co się stało dalej? Za ich błąd musiała zostać przelana krew. Za każdy błąd w Starym Testamencie, za każdy grzech musiała zostać przelana krew zwierzęcia w świątyni. Świątyni nie ma w Izraelu i nie musi już być na tą chwilę, ponieważ została przelana krew Bożego Syna, który nie upierał się, aby być równym Bogu, ale przyszedł na ziemię i postanowił oczyścić ciebie i mnie, jeśli tylko z tego chcę skorzystać, jeśli tylko w to uwierzę, jeśli tylko podporządkuję swoje życie Chrystusowi. Chciałbym, abyśmy pomodlili się teraz w taki sposób, abyśmy uczyli się uległości Chrystusa względem siebie nawzajem, przede wszystkim względem twojego męża, twojej żony. Dlatego, że Chrystus nie jest kimś dominującym. Chrystus nie jest uzurpatorem. Chrystus nigdy nie wymusza czegoś na tobie. On pozostawia ci wolną wolę. On jest przykładem, doskonałym przykładem uniżenia. On jest doskonałym przykładem bycia sługą. On chce żyć w partnerstwie z tobą. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do ciebie, święty królu, i chcę się modlić, Panie, o każde małżeństwo w tym miejscu. Panie, abyśmy mieli zrozumienie, że Ty jesteś Bogiem, który uniżył się i stał się podobny ludziom, po to, aby nas odkupić, po to, aby nas oczyścić, po to, aby zapłacić karę za każdy nasz grzech. Drogi Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i modlę się, abyś przemienił nas, abyś zmienił nas, Panie, aby Twoja postawa sługi była dla nas wzorem. Abyśmy, Panie, względem swoich żon i mężów byli, Boże, sługami. Abyśmy byli tymi, którzy potrafią się uniżyć. Niech przyjdzie Twoja łaska. Niech przyjdzie Twoja łaska, bo bez Twojej łaski nie jesteśmy w stanie tego uczynić, Panie. Panie, uwielbiamy Ciebie i wywyższamy Twoje święte imię. Przyjmij chwałę, Jezu. Bądź uwielbiony, Jezu. Halleluja. Być może jesteś człowiekiem, który jeszcze nigdy nie poddał swojego życia Chrystusowi. Być może jeszcze nigdy tego nie zrobiłeś. Być może Twoje życie ciągle należy do Ciebie. Chciałbym Ci dać możliwość, abyś mógł się pojednać z Bogiem. Z Bogiem, który przelał krew swojego Syna abyś Ty mógł żyć w wolności, abyś Ty mógł żyć w totalnym przebaczeniu, abyś mógł żyć w wolności od wszelkiego przekleństwa. Jeśli jesteś człowiekiem, który jeszcze nie jest pojednany z Bogiem, chciałem, żebyś pomodlił się ze mną taką krótką modlitwą. Jeśli uczynisz to w szczery sposób, to staniesz się to, o czym mówi Biblia, staniesz się Jego własnością, Duch Święty zamieszka w Tobie i On zacznie przemieniać Twoje życie. Panie Jezu, ja przychodzę dzisiaj do Ciebie i chcę Cię prosić, abyś zamieszkał w moim sercu. I chcę Cię przeprosić za każdy mój grzech. Chcę Cię przeprosić za to, że tak wiele razy złamałem Twoje prawo. Jezu, przebacz mi. Wiem, że jestem grzesznikiem. Wiem, że potrzebuję Zbawiciela. I dlatego zapraszam Cię, abyś zamieszkał w moim sercu. Abyś stał się Panem mojego życia. I od dzisiaj Ty bądź właścicielem mojego życia. I wyznaję dzisiaj, Jezu, przed Tobą, że Ty jesteś moim Panem. Że Jezus Chrystus jest moim Panem. Amen. Amen.